Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dzisiaj gościem dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest Diana Paulińska, seksuolog, psycholog i logoterapeuta, a także założycielka chrześcijańskiego ośrodka terapii Il Senso. Cześć, szczęść Boże.
Cześć, szczęść Boże, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzisiaj zajmiemy się tematem, który dla niektórych może wydawać się tematem tabu, czyli seks, wiara i świat, jak to połączyć. Masz to też w opisie u siebie na Instagramie.
Dokładnie.
I może zacznę od mojego pierwszego pytania, jeszcze nie stricte odnośnie tematu dzisiejszej rozmowy, ale jakbyś opowiedziała krótko, jak zaczęła się twoja droga zawodowa, skąd pomysł, żeby zajmować się akurat tą dziedziną?
Moja droga wychodzi od mojego własnego doświadczenia. Mam tutaj na myśli to, że kiedy poznałam mojego obecnego męża w czasie takim jeszcze przedślubnym, rodzi to bardzo dużo pytań, ponieważ ciało wysyła pewne sygnały, natomiast to, co słyszymy w kościele, to jest informacja o tym, nie współżyj, nie wolno, pytanie, gdzie są granice. I jakby często słyszymy taką retorykę i ja miałam takie poczucie, że czasami brakuje nam takich realnych, konkretnych, też psychologicznych argumentów, dlaczego warto poczekać ze współżyciem. Użyciem do ślubu. I jakby przechodząc tą drogę, widziałam, że Pan Bóg daje mi bardzo dużą łatwość i z moimi znajomymi zawsze ten temat był poruszany. Ja nie miałam w ogóle problemu, żeby też zapytać o to, jak oni sobie radzą, też będąc w związkach. I cały czas szukałam takiej jakby też tych różnych odpowiedzi. I później już z perspektywy żony zobaczyłam świat troszkę inaczej, w jaki sposób można byłoby komunikować pewne rzeczy i robić to jednocześnie łącząc to, co jest naukowe, z tym, co mówi Kościół, bo to się wcale nie wyklucza. Więc postanowiłam, że otworzę konto na Instagramie, które będzie mówiło o temacie właśnie seksualności, łącząc tą perspektywę wiary i perspektywę nauki. Jednocześnie kończyłam psychologię, seksuologię, więc to też się działo równolegle. I jakby przeszłam też bardzo dużą drogę. Pan Bóg mnie też bardzo mocno przeprowadził przez to, że mi pokazał, że to jest jakby moje powołanie, mój dar, to co powinnam robić na tym świecie, czyli właśnie zajmować się kwestią seksualności. Że ta łatwość, którą mam w mówieniu o tych tematach jest, ja też to widzę, nie? Że to jakby to nie jest taka oczywista łatwość. I często ludzie też, tak jak o tym opowiadam, to się dziwią, że jak tak można tak po prostu wprost o seksie gadać. Natomiast ja rzeczywiście tak mam. Stąd też cała później moja działalność, później ona stała się też już przestała być anonimowa. Instagram wprowadził format rolek, więc też był taki, jak chcieliśmy się dalej rozwijać, to była potrzeba, żeby wprowadzić swoją twarz. Stąd też zaczęłam działać już tak z twarzą na Instagramie. Później też w odpowiedzi na to, że zaczęłam przyjmować swoich pacjentów i zobaczyłam, że wiele ich problemów seksuologicznych wcale nie kończy się w łóżku. Mamy tylko jakiś objaw łóżkowy, natomiast problemy są nieco głębsze. Brakowało mi takich psychoterapeutów, do których będę mogła odsyłać moich pacjentów, więc później też powstało właśnie Centrum Il Senso, które działa online po to, żeby mieć taką gwarancję, że to są terapeuci, którzy będą trzymali wartości chrześcijańskie i jednocześnie będą profesjonalistami. Ja zawsze mówię, że przede wszystkim świadczymy usługi psychoterapii, a wszystkie osoby też przy okazji gdzieś tam to bezpieczeństwo wartości jest, więc taka jest generalnie droga od mojego własnego doświadczenia do momentu, w którym teraz jestem, prowadząc centrum, prowadząc warsztaty, konferencje i też właśnie bardzo dużo edukacji na mediach społecznościowych.
Jak już jesteśmy właśnie w temacie mediów społecznościowych, twojego Instagrama, to już powiedziałaś pokrótce, co chcesz przekazywać swoim obserwatorom, dlaczego akurat taka, a nie inna forma kontaktu z ludźmi. A powiedz, są jakieś takie pytania, które pojawiają się najczęściej?
Na Instagramie?
Tak.
Tak, to w ogóle może powiem, jakby ktoś ze słuchaczy szukał tego Instagrama, to można wpisać po prostu Diana Paulińska, seksuolog, żeby sobie zobaczyć, o czym my w ogóle mówimy. Natomiast rzeczywiście najczęstsze pytania, które się pojawiają, to są pytania o granice, o to, ile można przed tym ślubem sobie pozwolić. Pojawiają się pytania o bolesny stosunek, to już bardziej dla osób po ślubie, osób współżyjących. Pojawiają się też bardzo częste pytania o to, jak się przygotować do pierwszego razu. Są też trochę treści, mam takich właśnie dla osób jeszcze przed pierwszym razem, pomagającym im się przygotować. I znowu z kolei z tej dziedziny takiej już poślubnej pojawia się temat obniżonego libido, co z nim zrobić, jeśli się nie zgrywamy. Ale też często pojawiają się pytania o to, czy to grzech, że my i jakaś sytuacja. Natomiast tych pytań jest bardzo dużo, ja też rozumiem charakter mojej działalności. Natomiast jakby zawsze też powtarzam, że ja teologii nie skończyłam, więc nie chciałabym nikomu rozeznawać jego własnego sumienia. Na potrzeby gabinetu mojej takiej pracy terapeutycznej mam taką podstawową wiedzę, natomiast tutaj pewnie potrzebna jest współpraca z kimś, kto bardziej się zna na tym rozeznawaniu też kwestii różnych, również i sumienia, nie? Więc to są takie jakby najczęstsze obszary pytań.
A powiedz, dostałaś jakieś takie informacje zwrotne, że twoi odbiorcy to nie tylko osoby wierzące, nie tylko katolicy poszukujący, ale także osoby niezwiązane z Kościołem totalnie?
Wiesz co, to jest tak, że wiele z moich rolek tak naprawdę, jak sobie na nie wejdziesz, to są rolki czysto naukowe, seksuologiczne, nie? Gdzie tłumaczę w jakiś sposób, nie wiem, po czym rozpoznajemy orgazm, po czym rozpoznajemy, czy o co chodzi z punktem G, o co chodzi z różnicami w libido. Kiedy napisałam e-booka o pierwszym razie, to jest e-book jakby czysto taki naukowy, nie? Tłumaczę tam też kwestie, dlaczego warto poczekać z seksem do ślubu, ale tylko i wyłącznie perspektywa taka psychologiczna. Więc wiele osób trafia na mój profil, no bo jakby nie wie, że tam jest jakiś background chrześcijański. Ja też bardzo mocno, głęboko wierzę, że my jesteśmy w stanie komunikować to, co jest naukowe, jednocześnie oparte na wierze, bo to nie są rzeczywistości, które się wykluczają. Jakby mimo wszystko większość moich obserwujących to są osoby wierzące, ale zdarza się też, że są osoby niewierzące, które mówią, że właśnie szukają takich treści i już wolą czasem zobaczyć u mnie rolkę, której nawiązuje do Pana Boga, ale inne dobre treści, bo gdzieś tam na tym rynku takich kont w tematyce edukacji seksualnej nie ma tak super dużo, a niektóre jak są, to też są jakoś być może skrajnie w lewą stronę, więc też nie każdemu to pasuje. Także różne osoby przyciągam, ale na pewno jakby też dużo osób w kościele.
A czy w swojej drodze zawodowej spotkałaś się z taką niechęcią czy niezrozumieniem właśnie ze strony środowiska katolickiego, albo może wręcz przeciwnie, właśnie z tej drugiej strony, ze strony tego środowiska psychologicznego, medycznego?
To tak, jeśli chodzi o środowisko katolickie, to cały czas spotykam się z tym, że ktoś się ze mną nie zgadza. I myślę sobie, że to jest bardzo naturalne, nie? Że to jest taki temat, w którym mamy już wewnątrz Kościoła tak dużo kontrowersji, tak dużo różnych interpretacji, że naturalnym jest, że środowisko bardzo konserwatywne w Kościele często ma jakieś ale wobec moich treści. Są różne artykuły na mój temat, które gdzieś tam też jakby nie zgadzają się z tym, co mówię. Natomiast ja też regularnie jakby współpracuję z księżmi, współpracuję z teologami, którzy kontrolują moje treści. Jeśli coś jest nie tak, to wiem, że mi o tym powiedzą. Jeśli ja mam jakieś wątpliwości, to zawsze do nich napiszę. Więc ja wiem, że to nie są jakieś moje własne interpretacje, herezje. Natomiast zawsze jest ktoś, kto się nie będzie zgadzał. Czasami zdarza się tak, że młodzi chcą zaprosić mnie na jakieś spotkanie, na jakieś warsztaty, natomiast ksiądz później nie wyraża na to zgody. No to na szczęście są to dość rzadkie sytuacje. No ale jakby takie sytuacje się zdarzały, mimo to bardzo wiele dostaję też informacji zwrotnych, pozytywnych o tym, że właśnie to konto jest i te treści są dla nich bardzo przydatne, bardzo pomocne, więc to nie jest tak, że mierzę się tylko z hejtem, ale też dużo z dobrymi informacjami. Natomiast z tego środowiska psychologów, to tak, jak byłam na studiach, to dużo było gdzieś hejtu wobec mojej działalności, podważania, też jakiegoś takiego, powiedzmy sobie, ja to bym tak biblijnie nazwała, takiego prześladowania chrześcijan trochę współczesnego, czyli nikt nie chce ze mną pracować w grupie, nie chce ze mną rozmawiać, no bo prowadzę konto o seksie i mówię tam o Panu Bogu, więc to nie był najprostszy czas, natomiast ja wiedziałam zawsze, że jakby miałam o głębokie przekonanie, że to, co robię, nie jest złe i że jeśli im się to nie podoba, to bardziej jest o nich i o ich jakiejś tolerancji wobec innych poglądów, niż o tym, że ja robię coś, co jest niezgodne z nauką, bo jakby nic, co głoszę, nie jest niepoparte dowodami naukowymi.
To przejdźmy dalej i teraz skupmy się już typowo na temacie seksu i seksualności. Powiedz, jakie mity o seksie czy o seksualności pojawiają się najczęściej może w naszym społeczeństwie, ale też w środowisku religijnym?
Mam takie poczucie, że te mity, które są w środowisku katolicko-religijnym, chrześcijańskim, nie są wybitnie inne niż te, które są na świecie. Wiadomo, że gdzieś jakby perspektywa na współżycie, taka katolicka, jakoś to współżycie jednak trzyma w pewnych ramach. Mam tutaj na myśli to, że nie wiem, nie współżyjemy z 10 osobami w tygodniu, nie pozwalamy sobie na różne, powiedzmy sobie to dziwne urozmaicenia tego współżycia, bo ja na urozmaicenia sobie pozwalamy. To jakoś się wybitnie nie różni. No jest takie przekonanie o tym, że na przykład kobieta nie powinna inicjować współżycia. Jest dużo takiej retoryki w ogóle w kościele, jeszcze jakiegoś takiego pokolenia nade mną wyżej, że jeśli mężczyzna ma ochotę, to kobieta powinna po prostu lecieć, rzucić wszystko i lecieć. Takie bardzo też błędne i bardzo raniące. Ja to widzę po mojej pracy w gabinecie, że raniące. Jest no właśnie jakby dużo takich przekonań, nie? Że mężczyzna może zawsze i wszędzie i to by oznaczało, że mężczyzna jedyne jego zadanie to leżenie i trzymanie wysokiego popędu. Natomiast myślę sobie, że jeśli mężczyzna leżał by cały dzień w łóżku i tylko utrzymywał wysoki popęd, to prawdopodobnie przytyłby tak bardzo od tego braku ruchu. Rodzina może by zbankrutowała, jakby tylko żona pracowała i to byłoby absolutnie antylibido. Więc jest trochę takich przekonań. Właśnie jest też przekonanie o tym, że my to już takie typowo katolickie, że w katolickim seksie to trzeba tak nudno i tak po prostu na jedną pozycję i sobie nie można pozwolić na urozmaicenie, a przecież jakby Pan Bóg też dał nam tą sferę po to, żebyśmy się z niej cieszyli, więc różne formy urozmaiceń, zmiany pozycji, zmiany miejsc są jak najbardziej wskazane i warto, żeby ten seks nie był nudny, bo skoro jest też dany od Boga, to nie róbmy z tej sfery czegoś, co jest obowiązkiem, nudą, jakimś przymusem, to już tym bardziej.
To odpowiedziałaś mi w sumie już po części na moje następne pytanie, czyli czy seksualność i wiara stoją ze sobą w sprzeczności, ponieważ wydaje mi się, że jednak jeszcze gdzieś tam z tyłu naszych głów jest takie przekonanie, że wszystko, co wokół naszej seksualności, co wokół takiej cielesności, fizyczności, to jest coś złego.
No właśnie cały czas jeszcze jest jakieś niby takie przekonanie, że to jest coś złego, to coś ciała. Ja często jak pracuję z młodzieżą, to widzę, że doświadczamy podniecenia, co jest reakcją fizjologiczną. Nie, ja mogę zobaczyć przystojnego mężczyznę na ulicy i się podniecić. On może zobaczyć ładną kobietę na ulicy i się podniecić. I to jest zwykła reakcja fizjologiczna, tak samo jak ja pójdę głodna do piekarni i zobaczę wszystkie piękne drożdżóweczki, to zacznie mi burczyć w brzuchu, ślinka cieknąć, fizjologia. I jakby czy często jest tak, że my już uciekamy od tego podniecenia, bo myślimy sobie, że to jest coś złego, natomiast absolutnie to nie jest grzech, nie jest to nic złego. I często też myślimy, że właśnie Kościół nam mówi, nie współżyj przed ślubem, świat nam mówi, rób co chcesz. Kościół nam mówi, że nie wolno się masturbować, a świat mówi, jak najbardziej naukowe. Proszę najlepiej 2 razy w tygodniu. I że z jednej strony jest taki kontrast, ale z drugiej strony właśnie jak się wejdzie w to głębiej i się poczyta badania, dlaczego, czy warto poczekać ze współżyciem do ślubu. To się okazuje, że pary, które czekają, mają wyższą satysfakcję seksualną, mniejsze ryzyko rozwodów, mają większą stabilność relacji, że to generalnie jest istotne. Teraz istnieje trochę taki trend pomału, szczególnie u osób, które zajmują się właśnie życiem seksualnym, związkowym i jest trochę takiej komunikacji już coraz częściej prowadzonej do osób, które rozpoczynają randkowanie, weźcie, poczekajcie z tym seksem, nie róbcie sobie tego, bo to zrobi w mózgu realne jakby struktury przywiązania na poziomie hormonalnym, więc poczekajcie, więc okazuje się w tej chwili, że coraz bardziej te badania idą w tym kierunku. Tak samo w temacie masturbacji, nie, że gdzieś ja rozumiem, że z perspektywy takiej naukowej jednorazowa masturbacja nie jest niczym złym, natomiast musimy o tym pamiętać, że jeśli ona jest kompulsywna, jeśli jest wyładowywaniem stresu, emocji, to żaden psycholog nie powie proszę to robić, znaczy taki psycholog, który jest etyczny. Nie, mamy inne formy rozładowywania naszego napięcia. No więc tak naprawdę jak się w to wejdzie trochę głębiej, to nie są rzeczywistości, które są sprzeczne. To są rzeczywistości, które są bardzo łączące się i to, co proponuje Kościół, jest bardzo naukowe tak naprawdę.
A jak możemy rozumieć seksualność przez pryzmat wiary?
Właśnie sobie myślę o tym, że to nie jest tak, że wiara ma jakiś specjalny pryzmat, nie? I że seksualność zawsze jest czymś, co każdy z nas ma. I jak jesteśmy w brzuchu mamy, mamy seksualność, jeśli jesteśmy, mamy rok, 2, 3, 4, 10, 12, 50, to mamy naszą seksualność i wyraża się ona przez naszą płeć, przez to, jak jesteśmy w relacjach, jak wyrażamy nasze emocje, jak wyrażamy też naszą duchowość. I jednym z elementów seksualności jest współżycie. Natomiast trzylatek ma seksualność, ale trudno mówić o tym, że będzie współżył, nie? I teraz jakby seksualność, myślę sobie, że tak trochę, jeśli chcemy jednak popatrzeć przez pryzmat wiary, no to jesteśmy jakoś wezwani do takiej większej odpowiedzialności za taką naszą dojrzałą miłość, nie? Że jednak też seksualność taka rozumiana, jako wyrażana poprzez współżycie, jakby zaprasza nas wiara do tego, żeby przeżywać ją odpowiedzialnie, kiedy już przygotujemy się do sakramentu małżeństwa i wtedy wejdziemy we współżycie. Więc to jest taki, myślę, że pryzmat, który trochę nam ukierunkowuje też to nasze przeżywanie seksualności i współżycia. Natomiast ostatecznie jakby wiele z tych definicji jest takich samych dla świata w cudzysłowie i dla osób wierzących, nie? Więc jakby to znowu, to nie są dwie inne rzeczywistości.
One się przenikają cały czas.
Tak, dokładnie.
Wspomniałaś o dojrzałej miłości, to możemy przejść też do takiej dojrzałej intymności i powiedz, jak twoim zdaniem, albo generalnie, jak powinna wyglądać zdrowa i dojrzała intymność, jak budować taką zdrową i dojrzałą intymność już w małżeństwie?
No właśnie, jeśli mówimy o intymności małżeńskiej, to znowu, nie, bo możemy tu mówić o intymności na poziomie emocjonalnym i na poziomie cielesnym, natomiast one w małżeństwie nie są wykluczające się. I ja zawsze powtarzam, że komunikacja jest podstawą dobrego stosunku, czyli jeśli my ze sobą się nie komunikujemy, często pary przychodzą właśnie do mnie do gabinetu, to współżycie nie istnieje, jest rozwalone, natomiast relacja też i zawsze to, co jest w relacji, jakby współżycie jest konsekwencją tego, co się dzieje w relacji. I nawet wczoraj miałam takich pacjentów, którzy właśnie jakby przychodzili do mnie z problemem seksualnym, ale okazywało się, że relacja jest tak niedoopiekowana, że ona jakby to jest w ogóle baza, nie? Jeśli my nie będziemy dbać o małżeństwo, które cały czas ewoluuje. Nie jest tak, że wzięliśmy raz, założyliśmy pierścionki, buziaczek i do widzenia, tylko to jest taki, mówiąc takim korporacyjnym językiem, taki projekt na całe życie, nad którym trzeba pracować codziennie. I jeśli nie wykonujemy tej pracy, nie chodzimy na randki, nie wiem, mamy jakieś są gry takie też do karciane, do rozmowy, nie rozmawiamy regularnie, nie robimy tego update'u życiowego, to ich współżycie będzie legło, bo jakby istnieje możliwość, żeby jednorazowo mieć dobry seks, nie? Ale jeśli nie ma relacji, to długoterminowo to absolutnie nie będzie działało.
A czy możemy mówić o takiej dojrzałej intymności, no już nie w sferze takiej stricte fizycznej, tylko na przykład bardziej emocjonalnej w kontekście osób w relacji, osób w narzeczeństwie? Jak tutaj możemy budować tą dojrzałą, zdrową intymność?
Myślę sobie zawsze właśnie, że często nam się też intymność kojarzy już z samym aktem seksualnym. Natomiast taka para, która jest przed ślubem, to jest jeszcze cała kwestia budowania komunikacji, intymności emocjonalnej, poznawania siebie, swoich potrzeb, ale także i bliskości. Nie, jakby nie uciekajmy od bliskości. Przytulanie, głaskanie, dotykanie, całowanie, jakby to są rzeczy, które są jak najbardziej wskazane. Jeśli ktoś ci się podoba, to powinno aż się chcieć wejść w jakąś taką formę bliskości, która oczywiście ma swoją granicę, natomiast też w nią wchodźmy. Nie, spędzajmy ze sobą czas, dajemy się zaskakiwać, wyjedźmy na jakiś wyjazd w góry, który będzie takim wyjazdem, na którym też wiele rzeczy możemy zobaczyć, to co lubię, jakie ma preferencje, jaki hotel, jaka trasa górska, co się wydarzy po 3 godzinach marszu, kiedy hamulce społeczne nam upadną. Jakby sprawiajmy to, że będziemy w jeszcze większej intymności, bo tak naprawdę to co później będzie robiło dobry seks, to będzie intymność na poziomie emocjonalno-komunikacyjnym, relacyjnym, a nie to, że ktoś przeżywa fantastyczne współżycie, bo ono będzie fantastyczne, jeśli te inne poziomy będą też zaopiekowane i właśnie możemy je zaopiekować jeszcze będąc przed ślubem.
A jak poradzić sobie z różnicami potrzeb w sferze intymnej i emocjonalnej, bo no, te sfery jednak są ze sobą bardzo, bardzo połączone.
Ja sobie myślę o tym, że trochę musimy mieć edukacji wokół tego, na przykład właśnie w jaki sposób działa nasze libido, że ono samo się nie zrobi. To nie jest tak, że patrzymy na siebie i już pyk, jak jest ochota na seks. Szczególnie u kobiet tak nie działa, kiedy to pożądanie jest bardziej responsywne, czyli występuje w odpowiedzi na jakiś bodziec. Musimy mieć trochę edukacji, ale też trochę czasu, żeby ze sobą porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, dla mnie jest ważne to, dla mnie jest ważne tamto. I tak samo w sferze seksualnej, tak jak i ogólnożyciowej, nie? Dla mnie jest ważne, żebyśmy wychodzili na randki raz w tygodniu. Dla mnie jest ważne, żebyś mi kupował kwiaty. Dla mnie jest ważne, żebyś, nie wiem, w piątek robiła mi wegańskie spaghetti, żebym mógł przyjść do ciebie, nie? I jakby niezależnie od czego, to zawsze komunikujemy się ze swoimi potrzebami i je wypowiadamy, bo niewypowiedziane potrzeby to są jakieś oczekiwania, które tak naprawdę ostatecznie rujnują nam nasz związek.
A jak już jesteśmy przy edukacji, to czy masz jakieś rady dla rodziców czy pedagogów o tym, jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na te tematy? Tak trochę nawiązując do tej ostatniej bardzo głośnej afery z kwestią edukacji zdrowotnej przedmiotów prowadzonego do szkół.
Ja na swoim Instagramie i Facebooku mam też taki bezpłatny e-book o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, więc można go sobie pobrać. Natomiast tam jest jakby też jasno powiedziane, jak dziecko ma ile lat, to co, w jaki sposób komunikujemy, ale przede wszystkim komunikujemy. Jest taka ogólna zasada, że im mniejsze dziecko, tym dajemy mniej szczegółów, natomiast nie kłamiemy dziecku. Jeśli dziecko przychodzi i pyta, skąd się biorą dzieci, to nie udajemy, że się nie biorą znikąd i przynosi bocian, tylko tłumaczymy. Może to być na poziomie 4-5-latka, tatuś ma nasionko, mama ma jajeczko, tatuś daje je mamie i powstaje dziecko, a na poziomie już 10-11 czy 15-latka tym bardziej tłumaczymy, czym jest współżycie. Dziecko będzie przychodziło z różnymi pytaniami, kiedy będzie dojrzewało, będzie pierwsza miesiączka, będą pojawiały się na przykład nocne polucje. Tłumaczymy dziecku tak jak każdą inną dziedzinę życia, bo jeśli my jako rodzice tego nie wytłumaczymy, to nie jest tak, że dziecko tego nie będzie wiedziało, ono będzie szukało tych informacji, tylko będzie szukało prawdopodobnie w źródłach, które być może nie będą zbyt, no, jakby dobrym źródłem wiedzy. więc zawsze odpowiadajmy, pamiętajmy o tym, że nie musimy być specjalistą seksuologiem, żeby odpowiadać dziecku na wszystkie jego pytania, więc jeśli nie znamy odpowiedzi, powiedzmy, słuchaj, nie wiem, ale się dowiem i do ciebie wrócę i na pewno do dziecka wróci z odpowiedzią.
A myślisz, że właśnie w tej sferze rodzice też powinni się edukować nieustannie?
Nieustannie to takie mocne słowo, nie? Bo to brzmi, jakbyśmy po prostu cały czas musieli jako rodzice się edukować. Rzeczywiście, jeśli my jesteśmy narzędziem w każdej dziedzinie życia wychowania dzieci, to w jaki sposób my przeżywamy naszą seksualność, to słyszeliśmy, jakie mamy nasze współżycie małżeńskie, to będzie jakoś wpływało na pracę z naszymi dziećmi, na tłumaczenie im różnych rzeczy. Fajnie, żebyśmy mieli jakąś podstawową wiedzę, żebyśmy potrafili wytłumaczyć, żebyśmy potrafili wymówić słowa dotyczące narządów intymnych, żebyśmy też wiedzieli, w jaki sposób dziecku zakomunikować pewne rzeczy, więc jakby nie potrzebujemy skończyć seksuologii, doktoratu zrobić, żeby dzieciom tłumaczyć, ale fajnie, żeby jednak jakaś wiedza na poziomie podstawowym była, a jeśli dziecko jest nasze wymagające, potrzebuje trochę więcej, ma więcej pytań, to zawsze możemy przecież tych informacji też poszukać.
A jak pomóc osobom, które czują się rozdarte między nauczaniem Kościoła a własnymi potrzebami emocjonalno-seksualnymi? Bo wydaje mi się, że czasami jest tak, że tak jak już wcześniej wspominałaś, że na przykład czujemy podniecenie, a Kościół mówi, że nie wolno. I troszeczkę zostajemy bez takich narzędzi, jak to wszystko na przykład rozładować. Jak pomóc takim osobom?
No właśnie z tym podnieceniem to jest tak, że Kościół, w sensie, że samo podniecenie nie jest grzechem, jest okej, nie jest reakcją fizjologiczną. Więc myślę, że tutaj jest też trochę edukacji takiej, którą warto byłoby wprowadzić, żeby zrozumieć, że jeśli my się podniecimy, jesteśmy w relacji, nie jesteśmy w relacji, to podniecenie jest okej i nie panikujemy. Natomiast też jakby różne nasze formy napięcia, czasami jest tak, że właśnie ja widzę, spotykam osoby, które mówią takie wielkie potrzeby seksualne, natomiast okazuje się, że to napięcie to nie jest napięcie stricte seksualne, tylko napięcie, bo nas wkurzają w pracy, na uczelni, bo jest dużo napięcia w rodzinie i my się rozładowujemy seksualnie, ale to w ogóle nie jest potrzeb seksualnych i bardzo często to wynika właśnie z różnych takich naszych rozładowań emocjonalnych, a jednak na przykład masturbacja jest dość szybką formą rozładowania i czasami ją wybieramy, ale ona w ogóle nie jest o tym, nie? Więc tutaj może być też tak, że czasem, jak to widzę w pracy z moimi pacjentami, nie? Że czasem 2-3 sesje jesteśmy w stanie trochę więcej zrozumieć, poznać daną osobę, jej mechanizmy i wypracować to, co będzie lepsze, nie? Ja też właśnie tworząc Centrum Il Senso, stworzyłam je po to, żebyśmy mogli pójść do specjalisty i żeby on nam nie zalecał rzeczy, które będą niezgodne z wiarą, ale żebyśmy my mogli poznać siebie z perspektywy naukowej i z perspektywy wiary i połączyć te dwie rzeczywistości, no bo one właśnie, nie? Po raz kolejny będę powtarzać, że one nie są odłączne, nie? W sensie, że możemy je łączyć i myślę, że to jest zawsze indywidualne, jeśli to napięcie jest. W ogóle trzeba się cieszyć, że ono też się pojawia, bo to jest też zwykłe, normalne, ludzkie. A sposób, w jaki chcemy to rozładować, jakby mamy różne inne sposoby, ale warto szukać tych, które są dla danej osoby istotne. Stąd też czasem potrzebujemy na taką jednorazową czy dwie konsultacje z terapeutą się udać, żeby trochę pomóc sobie przeżywać naszą seksualność.
A jak jesteśmy w relacji, czasami wtedy bywa trochę trudniej. Jak sobie radzić?
Mówisz tutaj o takiej relacji jeszcze przedślubnej?
Tak.
No właśnie, nie, to znowu jest tak. Pytanie, jeśli my pójdziemy do łóżka, doprowadzimy się do jakiegoś skraju, w którym już za chwilę po prostu nasz organizm będzie chciał doświadczyć orgazmu, to trochę sami to sobie zrobiliśmy, nie? To jest tak, że my często możemy kontrolować sposób, w jaki jesteśmy razem, formę bliskości, w której jesteśmy. No i pytanie, czy dana bliskość jest istotna, tak jak już mówiłam w relacji, natomiast pytanie, czy dana forma bliskości służy naszemu postanowieniu, bo jeśli naszym postanowieniem jest nie współżyć, nie masturbować się, no to pytanie, czy dana aktywność nam rzeczywiście służy temu naszemu postanowieniu. I teraz jeśli służy, to super, jeśli nic to nam nie robi, ale jeśli nie służy, no to znowu, czy w takim razie chcemy ją regularnie wykonywać, skoro nie służy? Myślę, że to są takie znowu, nie? Do indywidualnego rozeznania, no ale to nie jest tak, że czy jeśli będziemy szarpać nasz organizm i co chwilę doprowadzać go do sytuacji skrajnej, w której za chwilę już byłby normalnie orgazm, no to on się w końcu ten organizm rozregulowuje, nie? Natomiast jeśli dostarczamy taką dobrą, zdrową dawkę bliskości, czułości, czy nawet pojawia się podniecenie, no to jest jakby taka dawka, którą organizm też przyjmuje, do której się przyzwyczaja i ona jest jak najbardziej okej w takiej relacji przedślubnej.
Super. A na koniec naszej rozmowy taka ostatnia myśl. Jakie przesłanie chciałabyś zostawić naszym słuchaczom?
Przede wszystkim to, że seks, wiara i świat się nie wykluczają i że możemy to połączyć. I że Pan Bóg, który jest twórcą seksualności, współżycia, dał nam ją po to, żebyśmy przeżywali to w sposób jak najbardziej zdrowy, jak najbardziej taki godny też miłości, więc wierzę, że jesteśmy w stanie to tak zrobić. Czasem to wymaga dłuższej drogi szukania, jakiejś takiej konfrontacji z samym sobą, natomiast jest to możliwe. No i rozmawiajmy, komunikujmy się, uczmy się tych podstaw komunikacji, bo to będzie podstawa do dobrego, zdrowego funkcjonowania.
To tym akcentem dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Diana Paulińska, seksuolog, psycholog, logoterapeuta, założycielka chrześcijańskiego ośrodka terapii Il Senso. Odsyłamy także na Twoje media społecznościowe, jeśli byście, drodzy słuchacze, chcieli się czegoś więcej dowiedzieć i także do sięgnięcia po Twoje e-booki.
Tak, dokładnie. U mnie na stronie Il Senso, ale też na mediach społecznościowych są linki. Jest e-book dotyczący pierwszego razu, jest e-book dotyczący tego, w jaki sposób pogodzić różnice w libido, ale także inne e-booki, medytacje dla par, właśnie takie e-booki komunikacyjne, także zapraszam serdecznie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i za tą rozmowę.
Gość dnia w Radiu Rodzina.